przy mikrofonie Grzegorz Gil. Kolejny czwartkowy wieczór i kolejny niebanalny problem. Drodzy Państwo, problem w dużej mierze globalny, ale w dużej mierze także globalne rozwiązanie na globalne problemy. Ten wstęp muzyczny, który Państwu dzisiaj zaproponowałem, on zwiastuje. No właśnie, ciekaw jestem, czy Państwo kojarzycie te instrumenty, te melodie, te skoczne rytmy, odgrywana muzyka, grana przy pomocy różnych instrumentów kojarzonych z tą cywilizacją, z tym państwem. Niektórzy powiedzą, że to cywilizacja, która udaje, że jest państwem. Dziś czas w naszym programie realizowanym przez Piotra Króla, ukłony w stronę konsolety za pomoc techniczną. Czas, drodzy Państwo, na rozmowę o, no właśnie, globalnym problemie, globalnych rozwiązaniach także. No właśnie, to zależy, na którą, po której stronie się będziemy pozycjonować, bo chciałbym porozmawiać o świecie made in China, drodzy Państwo. No właśnie, każdy z nas w domu z pewnością znajdzie produkty wyprodukowane w Chinach. No ale nie do końca będziemy patrzeć na jakość tych produktów, będziemy się zastanawiać, które korporacje międzynarodowe lokują tam swoje fabryki, co na to Chińczycy, bo chciałbym porozmawiać, drodzy Państwo, z moim i Państwa gościem, a jest nim dzisiaj pan profesor Łukasz Gacek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Chin Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także zastępca dyrektora tegoż instytutu. Dobry wieczór, panie profesorze, dobry wieczór, Łukaszu.
Dobry wieczór. Dziękuję, Grzegorzu, za zaproszenie.
Drodzy Państwo, nie ma przypadkowych zaproszeń do naszej wspólnej audycji. Wspólnej, bo Państwo, bez Państwa audycje nie mają racji bytu. Profesor Łukasz Gacek, autor wielu książek, wielu opracowań dotyczących Chin, systemu politycznego, o którym już niejednokrotnie rozmawialiśmy w GPS. Myślę, że polityka ekologiczna, polityka energetyczna, no i generalnie rzecz biorąc mam przed sobą, i mówię to z ogromną satysfakcją, najnowszą książkę pana profesora, Nowy Wspaniały Świat, nawiązującą do książki Aldousa Huxleya z 1932 roku. Nie, za niedługo będzie okrągła setna rocznica wydania tej książeczki. Brave New World. No i pan profesor, który jest naszym dzisiaj gościem, trochę prowokuje, bo Nowy Wspaniały Świat dodaje tam trzy kropki i znak zapytania. No i właśnie odsyła nas do konkretnej rzeczywistości, konkretnego kontekstu, konkretnych narracji, bo dzisiaj te słowa będą wymieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Świat made in China, drodzy Państwo, nie chodzi tutaj o jakieś manufaktury, jakieś nowe gałęzie przemysłu, choć myślę, że przy okazji też, ale przede wszystkim będziemy dzisiaj mówić o, drodzy Państwo, budzeniu się chińskiego smoka, o strategicznych narracjach Chin. To jest dalej tytuł tej książki, w kontekście reformy systemu globalnego zarządzania. Drodzy Państwo, innymi słowy, ten świat made in China to świat, który Chińczycy nam dzisiaj próbują opakować, przedstawić, tak byśmy go kupili, byśmy się pod tym podpisali, a dokładnie myślę, że w dużej mierze ta nasza rozmowa bazująca na książce, którą mam przed sobą, wydawnictwo Prześwity, 2024 rok, poleca się Państwa uwadze, zdecydowanie jest pretekstem do naszego spotkania. I tak jak zawsze, drodzy Państwo, w radio, podobnie jak pan profesor w książce, słyszycie Państwo, wertuje kartki. Ma książka cztery rozdziały, składa się z czterech rozdziałów. Jest też dodane bardzo ciekawe studium przypadków. My dzisiaj będziemy też mieli pewną strukturę, jak zawsze. Zatem w pierwszej części porozmawiamy o nieprawdopodobnej podróży, swoistym, nowym, ogólnochińskim wielkim marszu, który zaprowadził Chiny ze statusu półkolonii. Zwykłem mówić swoim studentom, że w zasadzie Chiny były takim trochę państwem upadłym u schyłku dynastii Qing, do mocarstwa. No i właśnie, możemy się tutaj prześcigać, jakie epitety, jakie przymiotniki. Niektórzy powiedzą rewizjonistyczne, niektórzy powiedzą wschodzące. A myślę, że pan profesor nam też doda coś na temat, no właśnie, mocarstwa normatywnego, o czym też pisze w swojej książce. A zatem pierwsza część. Chwilę po muzycznej przerwie, która mniej więcej o 22:30, porozmawiamy o tym, w jaki sposób Chińczycy, no właśnie, drodzy Państwo, jechali na gapę, po co była ta jazda na gapę i co im dała dokładnie. Zadam także pytanie panu profesorowi, no właśnie, czym ten chiński świat, Guoji Jitsu, zdaje się po chińsku, miałby różnić się od naszego świata, świata zachodniego, świata europejskiego. No i wreszcie rzeczone przeze mnie wcześniej studia przypadków, które są w książce szeroko analizowane. Część trzecia, chwilę po 23:00 popatrzymy, jak działa chiński internet, czym jest wielki cyfrowy mur, co Chińczycy mają do zaproponowania światu w kontekście służby zdrowia, opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę, no, trochę wstydliwy przypadek, no właśnie, Wuhan i epicentrum pandemii koronawirusa, o której powoli zapominamy, ale z pewnością nie jest to ostatnia pandemia za naszej kadencji, że tak powiem, politycznie. Klimat, ochrona klimatu to trzecia część. I czwarta na zakończenie, drodzy Państwo, no właśnie, zadam pytanie związane z tym i pojawi się wątek, no właśnie, tego, czy mamy się czego obawiać, czy owa sinizacja świata, sprzedawanie nam tych wszystkich historii, tych narracji, a będzie między innymi nawiązanie do tak zwanych wilczych wojowników, ale spokojnie, to nie będzie promocja jakiejś gry komputerowej. Mówimy tutaj o kategorii dobrze znanej, jeśli chodzi o pewien styl dyplomacji uprawianej przez Chiny. Zatem mamy, drodzy Państwo, te cztery elementy i chcę rozpocząć od rzeczy absolutnie fundamentalnych. Może nieco, no właśnie, odwrócimy kolejność, bo też mamy pewien draft, mamy strukturę naszej rozmowy, nie sposób przez 2 godziny rozmawiać, drodzy Państwo, i lać wodę. No, absolutnie tego nie robimy, nigdy nie robiliśmy i nie będziemy. Natomiast, panie profesorze Łukaszu, byśmy chcieli zbudować taki kontrast. No właśnie, Chiny 100 lat temu, Chiny w 1978 roku i Chiny dzisiaj. No to wydaje się, że to jest wielki, długi marsz, nawiązując do tego mitu założycielskiego ruchu komunistycznego. Natomiast no, przybliżmy proszę naszym słuchaczom, wielokrotnie byłeś w Chinach. No właśnie, ta historia, ten powrót do przeszłości 100 lat temu Chiny raczej nie miały się czym chwalić, prawda?
Dziękuję. Bardzo trudne pytanie. Domniemuję, że pytasz o Chiny sprzed ponad 100 lat.
Tak jest.
Wspomniałeś Chiny qingowskie pod koniec panowania dynastii mandżurskiej. No w istocie wtedy mieliśmy do czynienia z czymś wyjątkowo osobliwym, bo pod koniec XIX wieku, tak jak wspomniałeś, Chiny były półkolonią, de facto półkolonią. To przecież wtedy obce mocarstwa wdzierają się do Chin, dokonują swego rodzaju rozdarcia tegoż terytorium, walczą o koncesje, walczą o strefę wpływów i szatkują to de facto terytorium. Dość powiedzieć, że pod koniec XIX wieku udział Chin w światowym PKB skurczy się do 13% zaledwie. Mhm. Aczkolwiek to zaledwie należy wziąć cudzysłów, biorąc pod uwagę, że dzisiaj mówimy o Chinach jako wielkiej potędze, a ich udział właśnie oscyluje w granicach powiedzmy 17%. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że przed wojnami opiumowymi, przed 1840 rokiem ich udział przewyższał pułap 30%, no to widzimy, że no, on się skurczył o 1/3. W zasadzie o 2/3, przepraszam. Zatem widzimy, że ta rzeczywistość no, była inna. Przed wojnami opiumowymi Chiny w zasadzie żyły w takiej skorupie, w takim zamknięciu, będąc przeświadczone o tym, że są centrum świata, otoczone, no, chciałoby się powiedzieć, państwami barbarzyńskimi, które no, pozostawały w takim lennym, niejako hołdowniczym antruaż w stosunku do państwa środka, jak Chiny zresztą same chcą się określić. Ale wojny opiumowe no, spowodowały, że nastąpiła wyrwa w tym systemie. No i cóż, od tego momentu zaczęto z Chinami handlować inaczej, kontaktować się inaczej. Przecież te zabiegi o ustanowienie przedstawicielstw dyplomatycznych, o rozwój stosunków handlowych, te boje toczyli cudzoziemcy wcześniej, ale bez skutku, do czasów wojen opiumowych. Przecież przed wojnami opiumowymi tak na dobrą sprawę handlowało się jedynie poprzez Kanton. I to też nieswobodnie, bo przecież funkcjonowała tam gildia kupiecka, taki twór stworzony przez domy handlowe na południu, Kohong, który w następstwie wojen opiumowych po prostu został zlikwidowany. I wtedy w następstwie traktatu nankińskiego z 1842 roku ustanowiono system portów otwartych. Najpierw 5, a kolejne wojny opiumowe ten katalog nam najzwyczajniej w świecie rozszerzą. No i jeszcze gdybyśmy do tego dodali to, że cudzoziemcy otrzymują specjalne uprawnienia, przywileje, przede wszystkim prawo eksterytorialności. Przecież tworzą na terytorium państwa środka własne, wydzielone dzielnice, wydzielone spod jurysdykcji chińskiej, z własną policją, wojskiem. Zatem można powiedzieć, że to swego rodzaju państwo w państwie. Przecież zasada eksterytorialności przez cudzoziemców będzie znoszona dopiero 100 lat później. Zatem Chińczycy mają świadomość tego, co działo się w XIX wieku. Oczywiście ten katalog nie jest pełny. Wymieniłem tutaj wojny opiumowe, ale tak na dobrą sprawę należałoby do tego wieku upokorzeń wrzucić masę innych rzeczy, bo do tego dodamy przegraną wojnę z Francją, przegraną wojnę z Japonią w XIX wieku. Zatem...
Traktat Shimonoseki.
Tak, traktat Shimonoseki, który spowodował między innymi utratę Tajwanu na 50 lat. Przecież Tajwan, Peskadory pozostawały kolonią japońską przez 50 lat. Tak na marginesie, to też ciekawa dyskusja, która toczy się niejako na marginesie tego głównego wątku. Gdybyśmy spojrzeli na historię związków wyspy z kontynentem, no to okaże się, że tylko przez 4 lata te związki istniały, bo przecież w 1949 roku władze Republiki Chińskiej ewakuowały się po przegranej wojnie domowej na Tajwan i tam restaurowały tradycję republiki, którą notabene kultywują do dzisiaj.
Mówisz, przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo to jest absolutnie kluczowe. Użyłeś słowa wiek upokorzeń. Czy w oficjalnej historiografii, nazywając to nieco bardziej wprost, w propagandzie dzisiaj Komunistycznej Partii Chin, tak nazywany jest dosłownie ten okres?
Tak, wiek upokorzeń jak najbardziej bardzo mocno tkwi w świadomości Chińczyków i nie da się ukryć, że partia komunistyczna instrumentalnie wykorzystuje ten wątek. Zresztą tak na marginesie to słowo, którego użyłeś, propaganda, to on paradoksalnie w chińskiej rzeczywistości nie ma negatywnej konotacji. Zatem no, ten element wpływania na rzeczywistość społeczną, tudzież propaganda, nie wiąże się z takimi negatywnymi konsekwencjami czy negatywnym odbiorem. Ale fakt, w stulecie upokorzeń pozostaje żywe. I partia komunistyczna dzisiaj często do tego wątku nawiązuje, niejako chcąc rozprawić się z tym, czego doświadczyły Chiny przez owe dekady XIX i pierwszej połowy XX wieku. Partia komunistyczna instrumentalnie wchodzi w te buty i stara się dzisiaj jawić jako ta siła, która pozwala Chinom odzyskiwać przynależny im status. Mówię oczywiście w dużym uproszczeniu, ale ta perspektywa została tutaj dosyć klarownie zarysowana przez obecne kierownictwo z Xi Jinpingiem na czele w perspektywie 2049 roku, kiedy de facto przypadnie stulecie stulecie, setna rocznica istnienia Chińskiej Republiki Ludowej.
Łukaszu, czy ten wiek upokorzeń, on rozpoczyna się mniej więcej obrazowo wraz z pierwszą wojną opiumową, tym samym mniej więcej zamyka go 1 października 1949 roku, czy też czas biegnie tutaj trochę inaczej? Chciałbym ulokować, no właśnie, owo upokorzenie, które dzisiaj mówiłeś, jest bardzo sprytnie, instrumentalnie wykorzystywane przez propagandystów, propagandę chińską, nawet jeśli to słowo nie ma takich negatywnych konotacji na gruncie chińskim.
Tak, to dokładnie to jest ten okres, o którym wspomniałeś, bo przecież nie zapominajmy, że w wieku XX w dalszym ciągu z perspektywy władz komunistycznych w Pekinie obserwujemy szereg negatywnych konsekwencji, które Chiny doświadczają. Przede wszystkim ingerencja ze strony mocarstw zachodnich, wojna antyjapońska, no ale też konfrontacja z Kuomintangiem, który no, w tej propagandzie jest utożsamiany jako no, pewnego rodzaju twór marionetkowy, sterowalny przez mocarstwa zachodnie. Zatem zwycięstwo najpierw w wojnie antyjapońskiej, a potem także w wojnie domowej, no jest traktowane jako taka kwintesencja, manifestacja siły komunistów, która de facto znajduje odzwierciedlenie w tym dniu, o którym wspomniałeś, 1 października 1949 roku, kiedy no, on z wielką pompą Mao Zedong na placu Tiananmen proklamuje utworzenie Chińskiej Republiki Ludowej.
Do tych, drodzy Państwo, elementów będziemy z pewnością jeszcze nawiązywać, a zatem te ostatnie niespełna 200 lat, początek XX wieku, bardzo trudny, między innymi okres, no owszem, upadek cesarstwa Qing, proklamowanie Republiki Chińskiej, która jednak bardzo szybko stoczyła się, zaczęła być zjadana przez wewnętrzne animozje, między innymi okres rozbicia północnego, no właśnie, później zjednoczenie. Okazało się oczywiście krótkotrwałe walki nacjonalistów Chiang Kai-sheka i komunistów Mao. To historia, drodzy Państwo, ona warunkuje teraźniejszość. Natomiast to, o czym jest też Twoja książka, mamy jeszcze przed przerwą kilka chwil, to no, jakby słowem kluczowym tutaj pomijam na razie kwestie związane z no, owym światem. Natomiast no, jest narracja, są strategiczne narracje. No narrację to mamy narratora. Jakim narratorem jest Chińska Republika Ludowa? Kto jest tam głównym narratorem, a może jest ich wielu? Jak to wygląda z punktu widzenia, no właśnie, tego, co mamy dzisiaj, to o czym jest Twoja książka?
To bardzo ciekawe pytanie, które nie ukrywam, zaprząta mi głowę od lat. Zresztą ta książka jest swego rodzaju takim podsumowaniem tego, czym zajmowałem się przez ostatnie z górą dwie dekady. Mhm. Bo przecież czym właśnie narrację? To pytanie kluczowe. Przede wszystkim interesuje nas to, że po zimnej wojnie gwałtownie zmienia się środowisko międzynarodowe. I to niejako skłania nas do refleksji, jak podmioty państwowe, ale w zasadzie zwłaszcza w latach 90. i później zwracamy uwagę też w większym stopniu na podmioty niepaństwowe. Jak one komunikują się ze sobą? Jak komunikują się z międzynarodową opinią publiczną na całym świecie? Jak starają się wpływać na otoczenie zarówno krajowe, jak i międzynarodowe? Bo przecież odbiorcą jest nie tylko otoczenie zewnętrzne, ale również czy przede wszystkim także krajowe. Zatem można by powiedzieć, że w przypadku Chin, ale zresztą każdego innego podmiotu, te narracje tworzą swego rodzaju narzędzia, które są wykorzystywane do promowania ich interesów, określonych wartości, ale też aspiracji w odniesieniu do międzynarodowego porządku. To jest swego rodzaju też próba zarządzania oczekiwaniami, ale również i tego, co bym nazwał zmianą środowiska dyskursywnego. Czyli krótko mówiąc, narracje to nie jest coś, co powstaje w sposób spontaniczny. Narracje są celowo konstruowane, mało tego, one są celowo wręcz wzmacniane w oparciu o przekonania, pewne idee, które są już obecne. Zatem one są wybiórcze, są celowo konstruowane. Innymi słowy, oznacza to, że one pomijają niektóre części historii, eksponują te, na którym państwu czy podmiotowi niepaństwowemu po prostu zależy. Narracje są wykorzystywane po to, żeby nas do czegoś przekonać. Przekonać tych docelowych odbiorców do określonych rozwiązań, ale także wykorzystywane są po to, by kontestować, kwestionować inne. No i niejako w takim tonie podsumowującym warto powiedzieć, że one ustanawiają swego rodzaju podstawę tego, co nie tylko było kiedyś, ale i tego, co powinno być. Czyli krótko mówiąc, one zyskują ten charakter normatywny. No i jeżeli byśmy się tutaj zastanowili nad tym, co obserwujemy w Chinach, no to przede wszystkim, oczywiście nie rozstrzygniemy tego, jak zrozumieć intencje działań Chin na arenie międzynarodowej, co myślą chińscy politycy. Przecież tego nie wiemy. Ale możemy przecież analizować narracje przywódców, bo narracje przywódców, myślę tutaj o oficjalnych oświadczeniach, one pełnią rolę tego podstawowego narzędzia komunikacyjnego. Musimy sobie uświadomić, że w Chinach przekaz następuje w układzie pionowym. On jest bardzo koherentny z tą hierarchiczną strukturą organizacyjną, jaka występuje w partii komunistycznej. Innymi słowy powiedziałbym w ten sposób, że to tworzy coś na wzór mapy drogowej dla poszczególnych członków partii. To są priorytety partii. Zatem te narracje przywódców, a co za tym idzie potem komunikaty partii, one formułują ogólne cele, tworzą swego rodzaju agendę, wyznaczają główne kierunki działań państwa, główne kierunki organów państwa. Oczywiście moglibyśmy zapytać, jak to jest z aktami normatywnymi, bo przecież one stanowią źródła prawa. No i w istocie tak jest. Ale akty normatywne są projektowane w kontekście implementacji tych celów. One tworzą taki bardziej szczegółowy kontekst. Mimo że stanowią źródła prawa, to jednak te oficjalne oświadczenia przywódców dostarczają właściwego kontekstu. One wskazują ciałom ustawodawczym, ciałom wykonawczym, główne kierunki działań. No oczywiście też nie zapominajmy o tym, co czynią środki masowego przekazu, bo przecież tutaj istotną rolę w kontekście dystrybucji owych informacji spełniają choćby Państwowa Agencja Medialna Xinhua, mamy takie tuby partyjne w postaci Zhenmin Zhibao, Huanqiao. No, nie zapominamy także o środowiskach eksperckich, analitycznych czy akademickich, bo to jest dosyć znamienne, że to im przypada tam rola kształtowania środowisk dyskursywnych, tego środowiska dyskursywnego. Czyli oni pełnią czy wchodzą w takie buty, chciałoby się powiedzieć, podmiotów czy osób tworzących uzasadnienie dla tych treści, które de facto płyną z góry. A więc no, możemy sobie wyobrazić, żeby tak w sposób nieco bardziej praktyczny to wyrazić. Nieco ponad 3 lata temu mogliśmy usłyszeć oświadczenie Xi Jinpinga, no, że Chiny chcą osiągnąć neutralność węglową w perspektywie 2060 roku. No i to oświadczenie w zasadzie wyznacza generalny kierunek działań. Do tego dostosowywane jest ustawodawstwo. Ono kreuje się na naszych oczach, ale generalny kierunek już został, ten punkt na mapie został wyznaczony.
To bardzo ważne, drodzy Państwo. Drogi Łukaszu, chwila muzycznej przerwy w chińskich rytmach. Wracamy do tych kierunków, do tego absolutnie programowego wytyczania kierunków przez słowa, przez oświadczenia przywódców. Do tej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.